Nehemiasza, 8 rozdział, werset 10 i właściwie jego druga część. Ale też pozostańcie przy tym tekście, ponieważ jest to pewien werset wyrwany z kontekstu. Później chciałbym do kontekstu również nawiązać. Ezdrasz powiada tak: dzień dzisiejszy jest poświęcony naszemu Panu. Nie smućcie się, wszak radość z Pana jest waszą ostoją. Czasami, gdy patrzymy na chrześcijan, to można by tak powiedzieć: porządni ludzie, dobrze wyglądają, szkoda tylko, że tacy smutni. Chcemy być ludźmi radosnymi. Obraz człowieka, który ufa Bogu i wierzy Bogu, przedstawiony w Biblii, jest zawsze obrazem człowieka pełnego radości, entuzjazmu, zachwytu. To nie jest obraz Biblii, gdy widzimy smutnych ludzi, którzy mówią, że są chrześcijanami. Ja stawiam zawsze taką odważną tezę, twierdząc, że to diabłu udało się tak zmanipulować wieloma rzeczami, iż ludzie myślą, że chrześcijaństwo, bycie człowiekiem wierzącym, to takie smutne zajęcie, takie ponure zajęcie, przygnębiające zajęcie, że właściwie trudno o zmianę, byśmy byli innymi, bo trudno o zmianę nastawienia. Ale naprawdę Bóg chce, byśmy byli ludźmi radosnymi. Dlatego Ezdrasz powiada: dzisiejszy dzień jest poświęcony naszemu Panu. To dziś spotkaliśmy się w tym miejscu. Jemu ten dzień poświęcamy. Ten czas, w którym zgromadzeni w tym miejscu jesteśmy, aby wyrazić naszą radość, naszą chwałę, nasze uwielbienie, co też i czyniliśmy. Świat szuka radości, szczęścia, bo najczęściej ludzie widzą przemoc, widzą zbrodnie, widzą wiele tragicznych rzeczy, są informowani o zdziczeniu ludzi. To, co dziś słyszymy, jest przerażające. Ludzie chcą mieć przyjemności tylko dla siebie. Jeśli nawet to zdobędą, wcale to nie daje żadnej satysfakcji, żadnej radości. Ludzie są nastawieni na sukcesy i każda okoliczność jest dobra, aby się chwalić jakimś sukcesem. I często my, chrześcijanie, poddajemy się takiej presji szukania też rzeczy, które by w jakiś sposób nas ekscytowały w czasie nabożeństwa. Takiego duchowego podekscytowania szukamy. I oczywiście ludzie wierzący potrzebują radości i powinni być ludźmi radosnymi. Ale tym, co sprawia, że jesteśmy ludźmi radosnymi, tym, co powinno sprawiać, że będziemy ludźmi wypełnionymi radością, ma być Boże Słowo. Ten tekst, który przeczytałem z 10 wersetu, sprowokował Ezdrasza do wypowiedzenia dlaczego, jaki jest powód, iż powinni być radośni. Jedynym elementem naszej radości powinno być wspaniałe Boże Słowo. To tu szukam odpowiedzi na moje smutki, na moje przygnębienie, na moją frustrację, gdy jestem w depresji. Szukam odpowiedzi w Bożym Słowie. Ludzie wrócili z niewoli babilońskiej. Ten rozdział opisuje tę sytuację. Czuli się przygnębieni, bo tak wiele stracili z Bożej chwały. Nie było świątyni, w której mogli oddawać Bogu chwałę. Ale jedno mieli wielkie pragnienie. Tak bardzo pragnęli słuchać Boże Słowo, tak bardzo byli tym spragnieni słuchania Bożego Słowa, że nie było ważne, w jakich okolicznościach, w jakim miejscu to Słowo będzie, ale poprosili Ezdrasza: czytaj nam Boże Słowo. I stali na rybim rynku i słuchali przez kilka godzin, jak on czytał im Boże Słowo. Byli tym Słowem zafascynowani. I wierzę, że prawdziwą radość sprawia słuchanie Bożego Słowa, karmienie się Bożym Słowem, wsłuchiwanie się w to Słowo. To ono podnosi naszą duchową temperaturę. Wszelkie przeżycia, które mają związek z naszymi uczuciami, w wcześniej czy później one albo się wychłodzą, albo stracą swoje ostrze. Ale Boże Słowo nigdy nie traci na swej wartości. Zawsze będzie Słowem, które ma coś ważnego nam do powiedzenia, które koryguje nasze życie, które, jak powiadam, podnosi temperaturę naszego duchowego życia. Gdyby nie to Słowo, gdyby nasza nadzieja nie była w Bogu, w Bożym Słowie, wiele razy moglibyśmy sobie powiedzieć, to wszystko właściwie gdzieś spełzło na niczym. Gdy właśnie mówiłem ostatnio o smutnych sprawach, o smutnych sytuacjach, jakie się zdarzają, to przychodziły takie momenty, gdy myślałem sobie, tyle razy już zwiastowałem Boże Słowo. Dlaczego gdzieś ono tak przeszło mimo? Trudzimy się i walczymy dlatego, że położyliśmy nadzieję w Bogu żywym, który jest Zbawicielem wszystkich ludzi, zwłaszcza wierzących. Gdyby nie ta nadzieja, gdyby nie to, że właśnie trudzimy się dlatego, iż mamy nadzieję w Bogu, że to Słowo nam przypomina o tej Bożej nadziei, wiele razy moglibyśmy powiedzieć, chyba życie chrześcijańskie, takie jakie jest przedstawione w Biblii, jest nieosiągalne, niemożliwe. Mimo wielu bolesnych doświadczeń, mam nadzieję w Bogu, mam nadzieję w Jego Słowie, że ono jest prawdziwe, że ono się nie myli, że to Słowo ma swoją niezwykłą wartość. Ewangelia Łukasza przypomina nam słowa Jezusa Chrystusa, który powiada, niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Jesteśmy tu, bo oczekujemy, że Pan będzie Panem pocieszenia, że w tym zgromadzeniu również On chce dać nam pocieszenie. On mówi do nas słowo, które może uderza w trudne sprawy naszego życia. Co bardziej jest ekscytujące dla nas? Przeżycia, doświadczenia, które gdzieś ocierają się o nasze uczucia, czy Boże konkretne Słowo, które przemawia do nas z kart tej księgi, Pisma Świętego, jak jedni mówią, albo z Bożego Słowa? Co jest więcej warte? Dla mnie ogromną wartość ma to, co tu jest w tej księdze napisane. To Słowo jest dla mnie ciągle niezmienne, prawdziwe, zachęcające. Nehemiasz, opisując tę sytuację, gdy Ezdrasz czyta Boże Słowo, nazywa aż trzykrotnie tylko w tym rozdziale ten dzień dniem świętym, dniem radości, dniem szczególnej mocy Bożej. To jest wielki przywilej, kiedy możemy wziąć Biblię do ręki i czytać ją. To była ogromna radość tych ludzi. Czego więcej można oczekiwać? Jakiej manifestacji chwały jeszcze, gdy Boże Słowo może być czytane, zwiastowane? Ci ludzie byli tak poruszeni Słowem, że chyba nie doświadczyli takiego poruszenia nawet w tej wspaniałej, złotem wypełnionej świątyni Salomona, gdy mogli kiedyś do niej chodzić, gdy ją już tylko z rozrzewnieniem wspominali. Gdy Ezdrasz rozwijał zwoje i czytał, to każdy z tych słuchających coraz bardziej czuł się poruszony. Bywają takie chwile, kiedy staję w tym miejscu i zaczynam czytać jakieś słowo i myślę, że to udało się wam zauważyć. Gdy tylko czytam to słowo, jeszcze nic nie miałem możliwości powiedzieć, ale gdy czasami czytam obszerny fragment, nagle coś w gardle zaczyna mnie ściskać. Pojawiają się łzy, wydaje się bez powodu, tylko dlatego, że mogę wsłuchać się w to czytane słowo. Ono już zaczyna pracować, gdy je czytamy, gdy jeszcze nie ma żadnego komentarza do tego słowa. Ale jeśli pragniemy duchowych doświadczeń, gdy pragniemy Bożej obecności, nie pozostaje nic innego, jak wziąć tę księgę i zacząć czytać ją. Gdy chcesz szczególnych Bożych objawień, otwórz tę księgę. Gdy chcesz odpowiedzi, jaka jest Boża wola, otwórz tę księgę. Gdy chcesz wiedzieć, jak wyjść z problemów, gdy chcesz wiedzieć, jak wyjść z trudności, z depresji, otwórz tę księgę i czytaj ją.
Niektórzy ludzie powiadają, tamtemu jakoś tak w życiu wszystko się układa, a mnie jakoś Bóg nie odpowiada. Pierwsze pytanie, jakie trzeba postawić tej osobie, ile czasu spędzasz na czytaniu Biblii? I gdy się porówna tych dwóch ludzi, tego, który narzeka i tego, o którym mówi, najprawdopodobniej, bo takich badań nikt nie przeprowadził. Rezultat będzie taki, że tamten dlatego ma tyle Bożych odpowiedzi, tyle rozwiązań, bo ciągle jest w Bożym Słowie. Ciągle to Słowo czyta, codziennie, każdego dnia. Co powinniśmy robić codziennie? Jedną z tych rzeczy jest codziennie czytać Słowo Boże. Codziennie badali Boże Słowo. W Dziejach Apostolskich jest napisane w 17 rozdziale, ci w Berei. Oni zagłębiali się w Boże Słowo. Im więcej to Słowo czytasz, tym więcej masz odpowiedzi. Tym mniej rozmów duszpasterskich, bo duszpasterzuje ci Wszechmogący Bóg. Przez Słowo On daje odpowiedź. A więc źródłem takiej naszej nadziei jest Boże Słowo. To jest tak ważne, bo przez lekturę Bożego Słowa zbliżamy się do Boga. Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was. To jest Boża odpowiedź. Zbliżamy się przez lekturę Jego Słowa, bo On przemawia z kart Biblii. To On mówi do mnie. To wtedy wiem, czego On ode mnie oczekuje. To było świadectwo Nehemiasza, które nam przekazał, jak Bóg przemawiał do tych zgromadzonych ludzi gdzieś tam na targu rybnym. Jak byli poruszeni Bożym Słowem. Jak bardzo byli podekscytowani. Sam Ezraż był tak podekscytowany tym Bożym Słowem, że były chwile, kiedy przerywał i wielbił Boga. I oddawał Jemu chwałę. A ludzie, którzy słuchali, potwierdzali to. Gdy akceptujemy to Słowo, mówimy amen. Mówimy, tak jest, Panie. Gdy to Słowo nas porusza, to szukamy też u siebie tej akceptacji tego Słowa. Oni nie tylko słuchali tego Słowa, ale chcieli być wykonawcami Bożego Słowa. Oni nie chcieli tylko być ludźmi, którzy słuchają. Dlaczego jest tak ważne wsłuchiwanie się w Boże Słowo? Jak niewiele wiemy, co jest w niej napisane, jak niewiele z tego pamiętamy, jak niewiele ona nam daje rozwiązań i odpowiedzi z powodu braku jej lektury. Naprawdę bardzo potrzebujemy powrócenia do źródła. Tym źródłem jest Boże Słowo. Naprawdę Jego lektura, Jego wsłuchiwanie się w to Słowo jest niezwykłe. Może jest dobrą rzeczą puszczać sobie nawet z kasety to Słowo i wsłuchiwać się. Naprawdę wiele z tego Słowa pozostanie w naszym sercu. Ono się zakorzeni, bo ono będzie padać na glebę, która chce dać temu Słowu wzrost. Ponadto Boże Słowo uczy nas, że w tym Bożym Słowie jest życie. To dlatego tak bardzo zachęcamy do lektury, do słuchania, do rozważania tego Słowa. Ezdrasz nie musiał stosować żadnych socjotechnik, żadnych technik marketingowych, aby tych ludzi zachęcić do słuchania. To oni mieli tak wielkie pragnienie, tak bardzo pragnęli wsłuchiwania się w Boże Słowo, że przyszli i powiedzieli, chcemy słuchać tego Słowa. Jesteśmy spragnieni. Oni byli słuchaczami, którzy go sprowokowali. Trzeci werset tego ósmego rozdziału powiada, a uwaga całego ludu była skupiona na treści zakonu. Oni wsłuchiwali się i chcieli to Słowo wykonać. Oni byli urzeczeni Bożym Słowem. Zachwyceni tym Bożym Słowem. Czy bywa, że czujemy się znużeni słuchaniem Bożego Słowa? O, znów dzisiaj będą czytać długi fragment Słowa Bożego. Znów trzeba będzie słuchać tego Słowa. Ale gdy zacznie się proces znużenia w naszym życiu, to bądźmy pewni, że zaczyna się proces obumierania duchowego. A Boża radość zacznie znikać. To dzięki temu, że słuchali Bożego Słowa, byli pełni radości. Ci ludzie tam wykrzykiwali, chwała Najwyższemu. Kiedy słuchali, jak Ezdrasz czyta, to tam jest powiedziane tak. Ezdrasz pobłogosławił Pana, przerwał czytanie, a cały lud podniósł swoje ręce i odpowiedział: amen, amen. Ludzie się zachowywali może dziwnie dla innych, ale jeszcze nie słyszeli żadnego komentarza, jeszcze nie słyszeli żadnego poruszającego świadectwa, jeszcze nikt nie było tam elektryzującego w żadnym ze świadectw. Nikt nie wyszedł, nie powiedział, jak go Pan dotknął. Wyszedł Ezdrasz i czytał słowo, a ludzie byli tak pełni radości, że podnosili ręce, że wołali amen, że zachowywali się tak, jak my powinniśmy się zachowywać w czasie uwielbiania, śpiewania pieśni, oddawania Bogu chwały. Zachowywali się tak, że klaskali i wielbili Boga. Pod wpływem tego czytanego słowa może padli na kolana. Nie padli dlatego, że ich jakiś kaznodzieja popchnął czy ręce na nich włożył, ale dlatego, że to słowo do nich mówiło, skruszało ich serce. Oni padali przed Bogiem i co? Wyznawali swój grzech. Wcale nie kazanie ich sprowokowało do wyznania, do pokuty. Czyste Boże Słowo już zrobiło to, co niejedno dobre kazanie. Bóg przez swoje Słowo sprawił, że ci ludzie pokutowali, oddali Bogu pokłon, oddali Bogu chwałę. Ich życie było zmienione pod wpływem świętego Bożego Słowa, bo mówił przez to Słowo do nich Wszechmogący Bóg. Ja wierzę, że Bóg chce przez swoje Słowo nas poruszać w taki sam sposób. To Boży Duch pobudza zbory do odnowienia życia dzięki Bożemu Słowu. Nie jakimś technikom, jakie zastosują pastorzy czy kaznodzieje, jakimś specjalnym chwytom, ale wierzę, że zbory będą poruszone, że odnowione życie będzie, odnowione życie ludzi wierzących dzięki Bożemu Słowu. Jedno, czego potrzebujemy, to pragnienia, by słuchać tego Słowa. Nie musimy być znużeni. Może byliśmy w takiej sytuacji. Może niektórzy ludzie z ulgą kiedy usłyszą amen, mówią: o, skończyło się nabożeństwo, łapią za kluczyki od samochodu i trwa wyścig po nabożeństwie do samochodów. Kto pierwszy wyjedzie z parkingu? Jakby to były jakieś zawody. A może bardziej potrzebujemy takiego Bożego czasu na społeczność z sobą przy Słowie Bożym, aby podzielić się wspólną radością. Cośmy przeżyli, jak to Słowo przemówiło do nas, jak nas poruszyło. Ci ludzie tam, na tym rybim rynku, byli tak poruszeni i tak im było mało, a przecież czytamy, że kilka godzin im Ezdrasz czytał to słowo. A im było tak mało, że musieli im kapłani zorganizować grupy studium biblijnego. Im było za mało to jedno wielogodzinne, ciągłe czytanie Bożego Słowa. I czytamy, że przez 7 dni radowali się, że mają Boże Słowo. Radowali się tym, że mogą to Słowo rozważać, studiować. Mieli grupy studium biblijnego. Tak byli zachwyceni Bożym Słowem, że 7 dni świętowali radość z powodu możliwości słuchania Słowa Bożego. Potrzebujemy, myślę, takiego samego poruszenia. Potrzebujemy studium biblijnego. I wyjaśniali ludowi zakon. I czytali z księgi ustęp za ustępem, 7-8 werset mówi. I od razu wyjaśniali to słowo, zachęcali. A cały lud, gdy słyszał to słowo, gdy byli tym słowem poruszeni, czytamy, płakał. To nie były łzy rozpaczy, to były łzy radości. Ktoś może z boku myśleć sobie, ten człowiek na pewno nie jest radosny, dlaczego on tak płacze. Ale gdy otrzymasz awans w pracy, czy idziesz do swojego znajomego, do przyjaciół, by się wypłakać im w rękach? No, awansowali mnie. Co za nieszczęście. Ze łzami w oczach biegniesz do przyjaciół i mówisz: hura, awansowali mnie. Dostałem podwyżkę. Docenili mnie, zauważyli mnie. Idziesz się tym podzielić. I myślę, że tak człowiek wierzący ponieważ został awansowany do godności dziecka Bożego, biegnie z Bożym Słowem i z drugim się dzieli. I mówi, wiesz jak Pan dzisiaj do mnie przemawiał? Wiesz jak ten werset do mnie przemówił? Czytałem Boże Słowo. Może to był jeden werset przez cały dzień, ale ten werset drążył tam gdzieś twój umysł, serce, twoje uczucia. I możesz powiedzieć, to Słowo rozpaliło moją radość. Chcę być człowiekiem radosnym w Jezusie Chrystusie. To Słowo stało się dla mnie przeszywające. Do szpiku kości jest powiedziane w Bożym Słowie. Ono ma taką moc, aby coś zmienić. I ci ludzie byli poruszeni, z radości płakali. Co bierzesz, gdy poruszy cię Słowo? W świecie ludzie, jak dostaną awans, no to co? Łapią za butelkę i lecą się podzielić tą radością. I tak zwane oblewanie robią. To w świecie robią. A może któryś też to zrobił już, co? Ja bym już głowy sobie nie dał z tego powodu uciąć, przyznam się wam. Smutne czasami bywają sytuacje, gdy Boże Słowo ludzi nie porusza i nie potrafią podzielić się radością dziecka Bożego, Bożego Słowa, zmieniającego Słowa, ale wolą to załatwić w inny sposób. Nie smućcie się, wszak radość z Pana jest waszą ostoją. To jest słowo, które jest dla mnie dziś zachętą. Większość ludzi nie łączy pokuty z radością. Myślą, że jak pokuta, przebaczenie, to już tylko smutek i żal za grzechy i taka smętna mina. Ale właśnie wtedy, gdy pokutujemy, gdy żałujemy naszych grzechów, to Bóg przychodzi ze swoim słowem pocieszenia. To Jezus powiedział, chcę, aby moja radość była w was. On nie chce, byśmy byli wypełnieni niepokojem. Niepokoju, trudności mamy na co dzień bardzo wiele. Świat ogólnie, można powiedzieć, oszalał. Więcej mamy nieszczęść, problemów, na które musimy patrzeć i czasami i z nas jest trudno wykrzesać radość. Ten chrześcijański optymizm. I to może uczynić Duch Święty. Duch Święty nie pobłaża grzechowi, ale sprawia, że możemy chodzić w Bożej bojaźni. To tydzień temu wspominałem. Potrzebujemy Bożej bojaźni. Wielu ludzi utraciło bojaźń Bożą. A gdy utracimy bojaźń Bożą, gdy utracimy spojrzenie Boga, gdy utracimy kontakt z Bożym Słowem, przychodzi sąd. Tracimy wtedy chwałę, tracimy radość. Gdy Heli nie chciał zrezygnować z grzechów, nie chciał napomnieć swoich synów, Bóg, jest powiedziane w Księdze Samuelowej, zabrał Bożą chwałę. Zabrał Bożą chwałę od narodu izraelskiego tylko dlatego, że ten kapłan nie miał odwagi mówić o grzechu, nie miał odwagi strofować. Pastorzy są w trudnej sytuacji czasami, kaznodzieje są w trudnej sytuacji, bo gdy powiesz o prawidłowych rzeczach, gdy powiesz o Bożym prawie, to oczywiście czasami ludzie myślą sobie, ten człowiek się czepia, niech on na siebie patrzy, niech on nas nie strofuje. Ale Boże powołanie nie pozwala mi milczeć. Heli tego nie zrobił. Skrzynia przymierza została zabrana. Boża chwała, jest napisane, odeszła. Boża radość odeszła od narodu. A gdy jego synowa rodziła dziecko, dowiedziała się, że teść zginął, a jej mąż zginął w czasie walki, a jej teść na krześle się za mocno wychylił i złamał kark. Też umarł. I wtedy ona, to dziecko, które się narodziło, oddając już też swoje życie, nazwała go Ikabod. Nazwała dziecko Ikabod, mówiąc, odeszła chwała od Izraela z powodu zdobycia skrzyni Bożej i z powodu jej teścia i męża. Jej mąż żył w grzechu. Jej teść żył w grzechu. I Boża chwała odeszła od ludu Bożego. Trwanie w grzechu spowodowało zanik radości. Zabrakło Bożej chwały w narodzie, ponieważ nie trwali przy Bożym Słowie, przy Bożym napomnieniu, przy Bogu. To trwanie w Bożym Słowie sprawia, że będziemy wypełnieni Jego radością. Samo czytanie Bożego Słowa, a jeśli nie będziemy trwać przy tym Słowie, jeśli ono nas nie będzie fascynować, jeśli nie będziemy tym Słowem zafascynowani, to Bóg przez proroka Jeremiasza powiada i sprawię, że zamilknie u nich głos radości i głos wesela. To było słowo napomnienia proroka Jeremiasza z powodu grzechów, jakie pojawiły się w narodzie izraelskim. A gdy odchodzi radość, jego miejsce, miejsce radości zajmuje strach, zajmuje przerażenie. Gdy odeszła radość, to było tak, jak Bóg rozpoczął sąd nad Moabem, który trwał w grzechu. I znikła radość i wesele z pól urodzajnych, a w winnicach już nie słychać głosu pieśni radosnych okrzyków. Wina w tłoczniach już nie tłoczy tłoczący, zamilkły radosne okrzyki. Wyobrażacie sobie takie żniwa bez radości, ze łzami? Żniwa, które nie przyniosły żadnej satysfakcji, wszystko się skończyło i nie ma żadnej nadziei? Jeśli nasza nadzieja będzie w tych rzeczach, które widzimy, dotykamy, które mamy i one nagle gdzieś zostaną utracone, coś się zdarzy. Czy będziemy ludźmi rozczarowanymi? Czy będziemy tak jak Moab, poddani sądowi, że nie będzie pieśni, nie będzie radosnych okrzyków? Czy mimo wszystko będziemy mogli powiedzieć, moja nadzieja jest w Bogu. Wszystko się wali, wszystko idzie w złą stronę. Ale jeśli trwasz przy Bożym Słowie, jeśli Biblia jest lekturą twoją codzienną, codziennie sięgasz do tego Słowa, to wierzę, że Bóg da ci nadzieję. Trudzimy się, walczymy w nadziei, bo Jezus Chrystus jest naszym Panem i Zbawicielem. Nie możemy należeć do tej grupy ludzi, o których mówi Słowo Boże, że w czasach ostatecznych będą omdlewać ze strachu ludzie. Nie może nas zdominować przerażenie i strach, jakie panują teraz w świecie. Nie możemy poddać się temu nastrojowi pesymizmu, temu przerażeniu, którym ludzie żyją. Nie możemy się poddać nikczemnym pobudkom wielu ludzi. Ale możemy być ludźmi wypełnionymi Bożą radością. To jest dzień wesela, dzień radości, bo w Panu jest nasza nadzieja. Wszak radość z Pana jest naszą ostoją. Dlatego jest ważne, by być ludźmi wypełnionymi radością z powodu słuchania Bożego Słowa. I Bóg tym ludziom, którzy z powodu nadchodzącej przyszłości omdlewają ze strachu, z przerażenia, daje słowo nadziei. Prorok Izajasz powiada, pobudzony przez Boga i wrócą odkupieni przez Pana, a pójdą na Syjon z radosnym śpiewem. Wieczna radość owionie ich głowę, dostąpią wesela i radości, a troska i wzdychanie znikną. To jest Boża nadzieja dla ludzi wierzących. To jest słowo. Wrócą odkupieni przez Pana i pójdą przez Syjon z radosną pieśnią. Odkupieni przez Pana mają powód do radości, bo jesteśmy awansowani na dzieci Boże, na ludzi wypełnionych Bożym pokojem. To Bóg przychodzi ze swoim słowem. Dlatego Ezdrasz powiedział, wyjmijcie chusteczki, otrzyjcie łzy, nie rozpaczajcie. Dzisiaj jest dzień wesela. I ci ludzie tam na tym rynku radowali się. Może za chwilę zaczęli tańczyć, skakać, klaskać. Nie wiem, kiedy miałem możliwość bycia w Izraelu, to widziałem, jak w sabat ludzie radują się. To nie jest dziki taniec. To nie jest taniec erotyczny. To jest taniec, który sprawia, że Bogu się oddaje chwałę. To jest właściwie pląsanie w radości, w uwielbieniu, z podniesionymi rękoma. To jest taniec, który wyraża chwałę Bogu w psalmach. To większość psalmy, które znamy z Biblii, śpiewa się Bogu na chwałę. To nie jest tylko kwestia uczucia. To jest coś, co jest wewnątrz nas. Coś, co jest też sprawą naszej woli. To nie jest tak, że czekam, aż będę radosny, jak zaśpiewamy 3-4 refreny i dopiero się jakoś tam rozbudzę do uwielbiania. To jest moja decyzja. Nie zawsze mam ochotę na śpiewanie. Nie zawsze chce mi się śpiewać, bo są jakieś okoliczności, które mogą temu nie sprzyjać. To jest moja wola. Chcę, będąc w tym miejscu, uwielbiać Boga. Będę śpiewał, nawet jak mi się nie chce, ponieważ za chwilę już mi się chce śpiewać. Bo wiem, że gdy zaczynam śpiewać, to oddaję Bogu chwałę. To zbliżam się do mojego Boga. On wypełnia mnie swoją obecnością. Łatwo jest rozróżnić, co jest Bożą radością, a co nie jest Bożą radością. Jozue z Mojżeszem, pamiętacie, poszedł na górę po tablice kamienne. Kiedy już poszli tam i wracali, to Jozue do Mojżesza mówi: coś się dzieje w obozie. Słyszę okrzyki wojenne, wrzawa wojenna w obozie. O, jakieś zwycięstwo, jakaś radość. A Mojżesz go poklepał po ramieniu, mówi: hola, hola. A ja myślę, że oni już są dawno w grzechu. To diabelska radość. Oni diabłu oddają hołd. To nie jest odgłos okrzyków radości. Ja słyszę odgłos Bożego sądu. Mojżesz od razu wiedział, że to nie jest prawdziwa radość. Gdy podeszli bliżej, zobaczył, jak wokół cielca tańczyli i radowali się. Jak oddawali nie Bogu chwałę i uwielbienie, ale oddawali cielcowi swoją radość. Fałszywa radość. Człowiek wierzący ma bardzo wyraźne wyczucie prawdziwej i fałszywej radości. Jeśli trwam w Bożym Słowie, to łatwo rozróżniam, co jest Bożą radością, a co jest fałszywą radością. Wszystko, co my możemy zrobić w tym miejscu, będąc zgromadzeni, to zwiastować czyste słowo, zachęcać do i wzbudzać pragnienie słuchania czystego słowa, wzbudzić to pragnienie w taki sposób, abyśmy byli takimi jak pisklęta w gnieździe. One ciągle dzioby mają otwarte i czekają, kiedy tam ta matka ptak przyleci i przyniesie coś i nakarmi. One ciągle są nastawione na karmienie. Co by im, jak wielki kęs nie byłby, łykną te pisklęta od razu. Czasami sobie myślę, chciałbym, by takie uczucie, takie pragnienie, taka potrzeba była w moim sercu, zakochany w Bożym Słowie. A gdy będę w Bożym Słowie zakochany, to i radość eksploduje, to i radość będzie wyraźna, to ta radość będzie entuzjastyczna. Natychmiast powstaje pytanie, jak utrzymać taką radość? Jak ją zachować? Jak sprawić, by ona nie wyciekła? Po pierwsze, twój duchowy zbiornik musisz mieć dobry, szczelny, nie wypuszczać tego, czym cię Bóg nakarmił. Ale też Izraelici przed Bogiem podjęli zobowiązanie. Oni w 10 rozdziale tej księgi Nehemiasza podjęli niezwykłe zobowiązanie. Pod klątwą i przysięgą, że będą postępować według zakonu Bożego, który został nadany za pośrednictwem Mojżesza, sługi Bożego, i że będą przestrzegać i wypełniać wszystkie przykazania Pana Boga naszego, Jego prawa i przepisy. Takie podjęli zobowiązanie przed Nehemiaszem i Ezdraszem. Będziemy przestrzegać Bożego Słowa. Będziemy pilnować tego Słowa. Nie będziemy od Niego odchodzić ani w lewo, ani w prawo. Bożym pragnieniem jest, byśmy byli radośni. Za tym Bożym pragnieniem poszli uczniowie. To dlatego Bóg posłał Jezusa Chrystusa. I to ten Jezus Chrystus powiedział: chcę, aby moja radość była w was. I uczniowie poszli z tą radością. Zanieśli do wielu ludzi. Świat został poruszony radością ludzi wierzących, ich entuzjazmem. A to sprawia, kiedy ludzie trwają przy Jego Słowie, kiedy trwają z Bogiem, to sprawia, że i Bóg jest rozradowany. Dwa miejsca znajduję w Bożym Słowie takie wyraźne, które tylko mogę przytoczyć. Że Bóg był pełen radości. W księdze Sofoniasza w 3 rozdziale i wiersz 17 powiada: Pan twój Bóg jest pośród ciebie, mocarz, on zbawi. Będzie się radował z ciebie niezwykłą radością. Odnowi swoją miłość, będzie się weselił z ciebie. Kiedy trwamy w Bożym Słowie, kiedy trwamy z Bogiem, kiedy w różnych okolicznościach umiemy wyrazić naszą chrześcijańską radość, Bóg jest rozradowany. Kiedy uczniowie byli w więzieniu i nie poddali się temu nastrojowi destrukcji, temu przygnębieniu, ale oni mieli społeczność z Bogiem. Oni tak bardzo cenili sobie tę społeczność, że nawet więzienie nie było przeszkodą. To Bóg się i tam rozradował. Mogli doświadczyć więźniowie Bożej radości, kiedy więzienie się zatrzęsło, kiedy byli wolni, kiedy mogli zobaczyć ludzi wierzących wypełnionych radością. Dwóch ludzi wypełniło radością całe więzienie, ponieważ trwali przy Bogu, wyrażali tę swoją radość, nie byli ludźmi smutnymi. Kiedy Bóg nas zbawia, to zaczyna też śpiewać pieśń radości nad nami. On nuci tę pieśń, jak matka nad niemowlęciem pochyla się i nuci mu jakieś pieśni albo rozmawia z nim. Kiedy Paweł i Sylas śpiewali, to wiem, że niebo się radowało. Dlatego są przyczyny i powody, dla których mamy być ludźmi radosnymi. To dzień dzisiejszy jest dniem Bożej radości, bo Bóg chce, by ta radość była w nas. Co to sprawia? Wierzę, że różne przeżycia, jakiekolwiek bym przeżycia nie miał w Bogu, wierzę, że Bóg przeżycia pięćdziesiątnicy daje, potwierdza. Ale nad tym wszystkim dla mnie jest Słowo Boże. To Słowo sprawia, że jestem zachwycony moim Bogiem. Zobaczcie, ludzie podejmują ogromny wysiłek, ogromne koszty. Jedna wyprawa na Mount Everest to kilka milionów złotych, a może dolarów. Ale dla tej niepowtarzalnej chwili, aby tam stanąć na szczycie i przez dwie minuty rozkoszować się widokiem z Mount Everestu, ludzie tyle poświęcą, a potem całe lata opowiadają o tym przeżyciu. Byłem w Izraelu, nie wiem, czy kiedykolwiek drugi raz będę, ale będę całe życie pewno to powtarzał. To było tak fascynujące. Całe życie moje, ile jeszcze jego pozostanie, będę ciągle wam powtarzał, do znudzenia. Będzie was to nudzić i może będziecie mówili amen i w samochód szybko chodu. Będę mówił, że dla mnie fascynujące jest ciągle Boże Słowo. Ciągle coś nowego odkrywam. Każdego roku udaje mi się przeczytać Biblię w całości. I za każdym razem, gdy zaczynam na nowo czytać, to coś nowego odkrywam. Coś nowego. Inaczej ona przemawia. W jakimś miejscu nagle tekst zaczyna być fascynujący. Zachwycić się Bogiem. To poselstwo dzisiejszego dnia, bo ten dzień jest dniem radości. Ziemska radość, ona wynika z posiadania czegoś. I ludzie myślą, że jak już coś posiądą, będą szczęśliwi. Zobaczcie, że nie. Ludzie myślą, że szczęście to to, co osiągną tu na ziemi. Ale przychodzi chwila, kiedy możesz to wszystko stracić i być rozczarowanym. Ale nigdy nie stracisz Słowa Bożego, które jest w twoim sercu. Mówimy przenośni w sercu, ono jest przecież tu zagnieżdżone w naszym mózgu, w naszym umyśle. Ale to Słowo, ile z niego zaczerpniesz, ile się najesz z tego Słowa, ten pokarm będzie cię podtrzymywał. Zjadłem już tysiące śniadań, tysiące obiadów, kolacji. Niewiele pamiętam z tego, co zjadłem, ale żyję. To mnie trzyma przy życiu. Nie pamiętam, co wczoraj zjadłem na kolację, ale to mnie trzyma przy życiu. Ile pamiętamy kazań? Może niewiele, ale gdyby nie to słuchanie Bożego Słowa, już byśmy dawno nie żyli duchowo. To nas trzyma przy życiu. Może nie pamiętasz do końca wszystkich kazań, może jedno, dwa, może dziesięć. Ale to trzyma nas przy życiu. Dlatego ten dzień jest dniem radości, gdy możemy słyszeć Boże Słowo, gdy możemy brać tę księgę do rąk i czytać, i karmić się tym Słowem. Ta radość będzie się rozwijać w nas. Bo jeśli ona się rozwija, jeśli karmimy się tym Słowem, to jesteśmy pełni radości. To jesteśmy zanurzeni w Bogu. Niektórzy chyba w occie, bo nie są radośni. Mamy być zanurzeni w Bogu, w Bożym Słowie. Ta radość przechodzi pewne etapy doświadczenia, ale to jest ważne. Kiedy Dawid został wybrany, to on się radował z tego wybrania. Nigdy nie spodziewał się, że kiedykolwiek będzie królem. Był chłopcem, który pasł owce. Był chłopcem, którego ojciec wysyłał do starszych braci takim popychadłem. Przynieś, podaj, pozamiataj. Myślał sobie, no takie życie przede mną. Aż przyszedł dzień, kiedy Bóg mu powiedział, chcę, byś był moim pomazańcem, moim królem. I on radował się z tego wyboru. Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. To raduj się tym wyborem. Tak jak Dawid radował się, że został uznany za godnego, aby reprezentować swój naród, by być królem dla tego narodu. On miał potknięcia w swoim życiu, ale został wybrany. Dawid radował się, kiedy Bóg pozwolił mu pokonać Goliata. On był pełen radości, że Bóg chciał jego użyć. Takiego chłopca, 1,60 m w kapeluszu. Ale to on Goliata pokonał, który miał prawie 2,60 m wzrostu. To on takiego Goliata pokonał. I myślę, że wielu z nas ma w swoim życiu do pokonania niejednego Goliata. A gdy go pokonasz, raduj się, że uczyniłeś to z mocą Bożą, z Jezusem Chrystusem. Że Boże Słowo powiedziało ci, którędy masz pójść, jak masz postąpić. Bóg daje nam zwycięstwo. W pewnym momencie Dawid też obrósł w piórka. Wydawało mu się, że już jest taki mocny, zlekceważył Boże Słowo. I co się stało? Wtedy Filistyni pokonali go. On stanął przeciwko Saulowi i wtedy poniósł klęskę. Przegrał. A Amalekici weszli i uprowadzili jego domy, rodziny, uprowadzili tysiące ludzi. On to zrozumiał, że popełnił błąd, że za bardzo myślał, że on jest taki mądry, a za mało ufał Bogu. Gdy ukorzył się przed Bogiem, powiedział: Panie, Ty masz rację. Natychmiast odniósł zwycięstwo. Odzyskał tych ludzi, którzy zostali zabrani przez Amalekitów w niewolę. Odzyskał swoje żony, dzieci. I była wielka radość. Kiedy coś odzyskujemy, kiedy mamy świadectwo, że Bóg dotknął się, zmienił coś w naszym życiu, dzielmy się tą radością. Nie zatrzymujmy tej radości dla siebie, bo to buduje, to zachęca. To pokazuje nam, że Bóg działa, że to nie jest ktoś, kto jest daleko, do kogo przychodzimy i nie odpowiada nam. Ta radość Dawida dojrzewała i pewnego dnia uświadomił sobie, czego Bóg oczekuje od niego. Że Bóg chce, aby zbudował mu świątynię. I on poczynił przygotowania. Nie mógł jej zbudować. Z tego powodu, że ktoś kiedyś nie rozliczył się z Jebuzytami. Jest napisane, że oni naśmiewali się z Dawida. Jozue miał ich z tego miejsca, gdzie Jerozolima powstała, z tej miejscowości, miał ich usunąć. Ale on to zlekceważył. A co tam? Jedność ze światem to przecież nic groźnego. Tolerancja taka w grzechu. A potem grzech zaczął się naśmiewać z Dawida. Nie mógł zbudować świątyni. Kupił potem klepisko Arauny i tam przygotował miejsce pod budowę świątyni. Ale dopiero jego syn mógł doświadczyć tej ogromnej radości, gdy mógł wejść do świątyni i oddać Bogu chwałę. Gdy mógł się modlić w tym miejscu. Bo nie rozliczył się z grzechem. Ktoś wcześniej. Ktoś to zlekceważył. Gdy się czyta tę księgę Nehemiasza i Ezdrasza, to tam jest dramatyczna sytuacja przedstawiona. Kiedy ludzie nie szanowali Bożego Słowa, kiedy Bóg powiadał, żeby nie zawierali mieszanych związków małżeńskich, bo jest to niedobre. I potem musiał wkroczyć Ezdrasz. To był płacz i tragedia. Nie wiem, co musiałbym zrobić, czy jak się zachować. Nie wiem, jakbym się znalazł w tej dramatycznej sytuacji. Takie były tam czasy wtedy. Musieli odprawić poganki ze swego życia. Pogan ze swego życia. To był dramat. To była tragedia. To było nieżyciowe. Gdyby dziś któryś z pastorów taką decyzję podjął i tak zrobił, pewno by go z pastorstwa usunięto, bo nie jest tolerancyjny, bo nie jest nowoczesny, bo nie widzi pewnych rzeczy, bo dzisiaj świat inaczej. Ale Boże Słowo się nie zmieniło, jest takie samo. Ciągle jest to samo. A potem był problem. Jebuzyci wyśmiewali Dawida. Oni nie rozumieli Bożych spraw. Nie rozumieli Bożego serca. Nie rozumieli Bożej chwały. Nie rozumieli Bożej radości. To Boża radość czyni nas duchowo silnymi. Ożywia, stawia na nogi. Stawia nas jak mocna kawa, kiedy rano wypijesz. Boża radość sprawia, że czuję się w Chrystusie Jezusie mocnym, że pełen chwały dla Boga mogę przejść trudne doświadczenia. Jeśli rośniemy w Panu, musi rosnąć w nas i radość. Można używać swojego języka w różnym celu. Oczerniać, plotkować, dyskutować, złorzeczyć. I możesz używać swojego języka dla chwały Jezusa Chrystusa. Poddać go kierownictwu Ducha Świętego. Uczynić go narzędziem błogosławieństwa i chwały. To jest bardzo trudne. Kiedy patrzymy na niektórych ludzi wierzących, zaczynamy tracić jakby radość wynikającą z pokuty. Jeśli zaczniemy się rozglądać po tym świecie na ogarniający strach i przerażenie, stracimy radość Bożą. Dlatego ciągle musimy patrzeć na Jezusa Chrystusa. Bo On powiedział, chcę, aby moja radość była w was. Izrael podjął decyzję, by zachować radość w swoim sercu. Izraelici odłączyli się od wszystkich obcoplemieńców. Potem powstali i wyznali swoje grzechy. A Bóg sprawił im wielką radość. To jest w tej księdze Nehemiasza napisane. Źródłem naszej radości jest Jezus Chrystus. I jeśli chrześcijanie wydają marne świadectwo swojej radości, jeśli potrafią mówić wyłącznie tylko o swoich lękach, o tym, że mogą stracić pracę, że jest ciężko, boją się przyszłości, boją się o swoje zdrowie, a ich dzieci wyrastają w złym klimacie, to coś nie jest tak. To chyba nie trwamy w Bożym Słowie. To Słowo nas nie ekscytuje. To ono nie jest naszą radością. Ja nie mówię, że nie wolno nam się obawiać, nie być zainteresowanym tym, co się dzieje. Ale Bóg, Jezus Chrystus powiada, złóżcie na mnie wszelką troskę. A On ma o was staranie. Kiedy masz problem, kiedy masz trudności, złóż wszelką troskę na Niego. On ma o ciebie staranie. Jeśli sam zaczniesz się starać, wiele rzeczy popsujesz. Ale jeśli złożysz wszelką troskę na Boga i sięgniesz do tego Słowa, zobaczysz Jego wolę, co On chce, byś czynił, co On chce, aby w twoim życiu miało miejsce. Czy możemy radować się, gdy świat mknie ku zagładzie? Myślę, że tak. I zakończę dwoma wersetami z Bożego Słowa. Lecz rozradują się wszyscy, którzy Tobie ufają. Będą się głośno weselić na wieki. Ty będziesz ich osłaniać. A ci, którzy miłują imię Twoje, będą się radować Tobą. Błogosławiony lud, który umie się radować i chodzi w światłości oblicza Twego, Panie. Bądźmy tymi, którzy są błogosławieni radością Wszechmogącego Boga. Ten dzień jest dniem radości, a Jego Słowo jest naszą ostoją. Z Pana wypływa nasza radość, a nie z czego innego. Błogosławiony lud, który umie się radować w Bogu swoim. Amen.